Dobrze, i na Facebooka. No dobrze, zaraz się zacznie transmisja. Dobrze, jesteśmy już na Facebooku. Witam wszystkich na spotkaniu pauzowego klubu książkowego. Słuchajcie, jesteśmy już ze sobą 4 lata. Zaczynamy czwarty rok klubu. Pierwsze spotkanie tegoroczne. Piękna młoda żona, Tomi Wieringa, pisarz niderlandzki. To jest pauza numer 8. Pauza numer 8, wydana bardzo dawno temu. W 19 roku się ukazała ta książka. Jest z nami też tłumaczka Alicja Oczko i będziemy rozmawiać o tej bardzo krótkiej, bo ona ma w wersji polskiej, już mówię, ile stron? 127.
A e-book jeszcze mniej.
E-book jeszcze mniej, ale treściwej bardzo książce. A zanim zaczniemy o niej mówić, to powiem tylko, że Alicja już tłumaczy, zaraz zacznie tłumaczyć kolejną książkę dla pauzy. Tego autora, która dla odmiany będzie miała chyba 900 stron po polsku. Jest bardzo, bardzo długa. Nazywa się Nirwana i myślę, że zostawimy ten tytuł. I niedawno dopiero się w ogóle ukazała w Holandii. I jest to taka prawdziwa powieść. No, taka solidna powieść. Ale nie będziemy za dużo o niej mówić. Bardzo nam się podobała, znaczy no, Alicji się podobała, ja jeszcze nie czytałam, tylko fragmenty, bo nie znam niderlandzkiego. Alicja, powiesz może tylko dwa słowa, żeby nie zaspoilerować, ale żeby
Tak,
zachęcić.
żeby nie zaspoilerować, powiem, że jest no, rzeczywiście zdecydowanie bardziej objętościowo, tak jak Anita powiedziała, niż Piękna Młoda Żona. Jest to trochę przewrotna powieść, jest bardzo dużo się tam dzieje, potrafi autor zaskoczyć czytelników. Widać, że się bardzo rozwinął przez ostatnie lata, przynajmniej na tyle, na ile ja go obserwowałam. Nie mogłam się od niej oderwać. Więc mam nadzieję, że to nie będzie tylko moje odczucie, ale też innych, którzy będą czytać. No i niestety muszą Państwo chwilkę poczekać na przekład, bo objętość i fizyczne możliwości tłumaczki muszą tutaj po prostu być brane pod uwagę.
Tak, także w tym roku jej nie będzie, ale za to jak już będzie, to myślę, że się wszyscy zachwycimy. Alicja, my tutaj mamy taki zwyczaj, że mówimy do siebie po imieniu. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu, chociaż nie wszyscy
Absolutnie.
się oczywiście znamy, a osobiście właściwie prawie z nikim się też nie znam, ale tak rozmawiamy. No dobrze. Piękna młoda żona. Często mówię o tym, że irytuje mnie, jak ktoś zaczyna od tego, czy lubi bohatera, czy nie lubi, bo ja zazwyczaj staram się nie patrzeć w ten sposób na moich czy naszych bohaterów, ale ja chyba nie lubię tutaj ani jego, ani jej. Powiedzcie, jak wy polubiliście bohaterów, polubiłyście?
Znaczy, ja mam taki problem z tą książką, że ja czytałam parę lat temu i teraz właśnie dzisiaj próbowałam trochę poczytać, żeby sobie cokolwiek przypomnieć, bo się okazuje, że nie pamiętałam kompletnie nic. Nawet jak przeczytałam opis i tam parę recenzji. No i tam zdążyłam parę dziesiąt stron przeczytać, ale nie doszłam do jakiegoś takiego fragmentu, który by mnie irytowała ona albo on. Jakoś tak nie mam takich uczuć tym razem, więc może dlatego, że są pod jakim względem siebie warci, więc tutaj nie było jakiejś takiej preferencji w jedną lub drugą stronę.
Znaczy, ja się zgadzam absolutnie, że są siebie warci. Tak. I nawet on na początku budzi sympatię, ale potem przestaje, wydaje mi się. Ja trochę go żałowałam pod koniec, bo miałam wrażenie, że, no, że nie tak sobie to wszystko wyobrażał, jak to się dalej potoczyło. Alicjo, jak powiesz coś o
Ale
nim?
bo właśnie to jest o takich, nie chcę użyć słowa zwykłych ludziach, ale to jest taki przypadek, jakich pewnie jest cała masa, tylko nie każdemu się przytrafią, nie każdy ma z tym od razu do czynienia, nie każdy zna to z własnego życia, ale może gdzieś słyszał, gdzieś widział. On nie jest bez grzechu, ona nie jest bez grzechu, ale nie są z gruntu złymi ludźmi. Natomiast muszą ponosić i ponoszą w tej książce konsekwencje swoich wyborów. I chyba to jest tutaj najważniejsze. Można zrobić coś dobrego, można zrobić coś złego, można podjąć jakąś decyzję, no ale trzeba gdzieś mieć z tyłu głowy, że prędzej czy później będą konsekwencje, będzie jakiś ciąg dalszy. I w ich wypadku ten ciąg dalszy jest no, smutny, smutnawy, prawda?
Ja w ogóle tak sobie pomyślałam, że druga książka niderlandzka, którą wydałam, czyli Tirza i bohater Jorgen, oni trochę są podobni, bo mają
Tak.
tak wdrukowane, prawda, że chcą mieć takie perfekcyjne życie. Wszystko musi się układać, właśnie żona, dom, dziecko, dzieci. I nie wiem, czy tacy są holenderscy mężczyźni, ci tacy typowi lubiący starą, białą Europę?
Mogę o
Czy tylko o
bohaterach
takich
mówić.
pisze, czy tylko o takich Tomi pisze, po prostu tacy są jego bohaterowie? Bo w nowej książce też ten bohater chyba jest taki, prawda? Trochę.
Trochę, ale nie aż tak chyba. Nie, on ma zupełnie inne cechy. Natomiast masz rację, że to, co ten bohater Grunberga, Stierse, czyli Jürgen Hofmeister i główny bohater pięknej młodej żony, oni w moim odczuciu też mają coś takiego, że oni są do siebie podobni. No, trudno porównywać, bo to jest jednak trochę inna materia. I Hofmeister, ten Jürgen Stierse, on jest taki, no, bardziej taki ciapowaty, taki, że człowiek mu długo współczuje i bardzo mu kibicuje, no a
Mniej.
potem wychodzi co wychodzi. Nie będę spoilerować, bo nie wiem, kto czytał, kto nie.
Tak, ale on też jest starszy, wiesz, więc może on też dlatego jest
Tak,
trochę ciekawy,
on jest
prawda?
zdecydowanie starszy, on ma inny bagaż doświadczenia, ale tak, jest w nim coś takiego, co z jednej strony pozwala go bardzo lubić, a z drugiej strony wiemy, że stanie się coś złego i że się mu dostanie po prostu.
No więc tak, i ten też jest taki bardzo przywiązany w ogóle do swojej doskonałości, też mam wrażenie, ten nasz
Tak,
bohater z pięknej
ten
młodej
jest
żony.
pięknoduchem, tak.
Tak, ewidentnie. No ale jednak jego plany się trochę krzyżują. Ja nie wiem tak naprawdę. Tak myślę, bo właśnie tak jak mówisz, powiedziałaś, Alicja, że to jest o takich normalnych ludziach, prawda? Że to jest taka normalna historia. I niby nic się nie dzieje. Dzieje się wszystko pod powierzchnią.
Tak.
Mnie tutaj w ogóle zaskakiwały i te postacie są przedstawione. To jest znowu przykład tego, że jeśli facet ma 40 parę lat, to przedstawiony jako starzec. I tam ta straszna duża różnica między bohaterami. Co ja uświadomiłam, że jest dokładnie taka sama różnica jak między mną i moim partnerem. I jakoś tak nie czuję, że mimo, że mój partner nawet przekroczył ten wiek tego Ralfa, tak? Dobrze pamiętam.
Edward.
Edwarda, prawda? I tak dalej. No to nie jest jeszcze daleko jest do tego etapu, żeby miała, nie wiem, pchać jego wózek inwalidzki, żeby miał, nie wiem, kupować sobie grube okulary i w ogóle. No i naprawdę, to jest kolejny przykład, że starzec, no to mamy wizję jakiegoś starsza, a się okazuje, że to jest facet dopiero po 40, więc no jest taka tendencja strasznego postarzania. I fakt, no 40-latek w latach 80. może był trochę inaczej postrzegane, no bo to też trzeba pamiętać, kiedy te czasy. My dzisiaj widzimy, i na przykład jak porównujemy dzisiejszego 40-latka, 40-latka znanego serialu, no to jest zupełnie przepaść, tak? Zależnie w wyglądzie i w ogóle w sposobie życia i tak dalej. Więc to staram się mieć na względzie, ale no jak pokazują tu taką różnicę, to jakby co najmniej między nimi miało być 20 lat różnicy, tak to dzisiaj odczuwam. Więc to są takie fragmenty, które mnie trochę bawiły, tym bardziej, że no mówię, tam w takiej samym związku i jakoś tego nie odczuwam, żeby była to strasznie duża różnica, nie?
Ale może też
Także
ta różnica wynika z jej doświadczenia życiowego, nie? Że on już jest tym takim ważnym naukowcem.
tak, ale
Znaczy,
myślę,
mój
że
partner
też
też jest ważnym
takie.
naukowcem, więc tutaj też się ten gada, ale jakoś tak nie wiem, jakoś to dopiero jest na takim etapie, że cały czas można coś rozwijać, więc no nie wiem, no chyba, że w tamtym momencie faktycznie no, po 50 ludzie idą na emeryturę, no to chyba, że w latach 80. tak to wyglądało.
Ja myślę, że też trzeba trochę brać z przymrużeniem oka w tym sensie, że zwłaszcza przy takiej książce jak ta, czyli która jest mikropowieścią, że pewne cechy i pewne sytuacje są przerysowane. I jest to zrobione celowo dla podkreślenia kontrastu. Nie brałabym tego aż tak bardzo dosłownie, ale myślę, że masz rację, że w latach 80. jednak kwestia wieku była inaczej postrzegana.
Znaczy, ja myślę, że tutaj też jest to, że ona jest taką, jest takie cudowne określenie po angielsku, chyba nie mamy takiego po polsku, trophy wife, prawda? Ona jest taką piękną zdobyczą, która ma dodać właściwie nie wiem czego.
Wszystkiego,
Niech,
splendoru,
wszystkiego,
ma
splendor,
dopodnieść
właśnie,
na
tak.
duchu,
Tak, szukałam słowa splendor.
Ma móc się nią pochwalić,
Pochwalić.
zresztą po co by ją zabierał na te konferencje medyczne, które sponsorowano, na które jeździ, prawda? Nie wiem, czy widzieliście okładkę oryginalną tej książki, czy coś widać, ale na niej jest wisienka.
Tak. A możesz
Po prostu
przeczytać
taka...
tytuł w oryginale, jak to brzmi?
Tak. In moje junge Frau. I to jest taka wisienka, która pewnie symbolizuje to, że no jest jakaś wisienka do zerwania, prawda? I czy to będzie ta dziewczyna, czy to będzie ta kariera, czy to będzie jakieś jedno z jego osiągnięć naukowych, no to jest coś, po co się sięga. Trochę jak w raju jabłko, tutaj mamy wisienkę. Ale konsekwencje będą w każdym wypadku.
Tak, no na polskiej okładce tutaj
Tak.
zapowiadamy nieszczęście, prawda?
Tak.
Także, ale bardzo fajna jest ta z wisienką również, jak najbardziej. A powiedz, Alu, bo to była książka napisana w bardzo konkretnym jakby celu. Możesz nam opowiedzieć, jak to się odbywa w Holandii?
To był Boekweg, tak, Boekweg Geschenk, czyli książka, którą wręczano w prezencie przy okazji Tygodnia Książki. Jest to taka inicjatywa, która w Holandii od wielu, wielu lat już istnieje. Jeden tydzień na wiosnę wyznaczany jest na taki, kiedy kupując, nie wiem, czy za określoną kwotę, czy jakąkolwiek książkę w księgarni, dostaje się prezent. W Polsce chyba też czegoś takiego próbowano, ale nie wiem, czy to się utrzymało. W Holandii jest
Chyba
to
nie, niestety.
stała tradycja i co roku inny autor jest proszony o napisanie specjalnie na tę okazję właśnie krótkiej, długiej nowelki albo krótkiej powieści. Zwykle są to aktualne, popularne nazwiska, raczej lepsze niż gorsze, więc większość osób idzie do księgarni po to, żeby właśnie ten tego rodzaju prezent dostać i przy okazji kupić inną książkę niż no. Bardzo popularna akcja, bardzo.
Bardzo fajna. Właśnie dziękuję, że o niej opowiedziałaś, bo chciałam właśnie ją przybliżyć naszym słuchaczom
Tak,
i
ja czasem swoich
widzowie.
znajomych proszę, żeby specjalnie poszli do księgarni i kupili coś, żebym ja mogła też dostać. Bo rzadko się zdarza, że miałam taką okazję, że jestem akurat w Holandii wtedy, kiedy jest Boekweg, jak to się ładnie nazywa.
To jest świetna taka tradycja, trochę jak chyba w Islandii jest ten dzień prezentu właśnie książkowego, że każdy sobie daje książkę w prezencie.
No to jeszcze
Fajnie by było.
ładniejsze.
No, gdyby coś takiego u nas wprowadzić, może kiedyś się doczekamy, ale bardzo, bardzo piękne takie tradycje. No i właśnie dzięki temu też bardzo szeroko czytana książka, prawda? No bo
Tak.
trafiła do bardzo wielu czytelników.
Tak, potem można tę książkę, nie wiem, spotkać gdzieś, ponieważ Holendrzy jak jeżdżą pociągami, a dużo jeżdżą po kraju do pracy, dojeżdżając na przykład. I jeżeli czytają no, głównie gazety, to zostawiają te gazety po przeczytaniu. I z tymi prezentami książkowymi bywa podobnie. To jest po prostu tak, tak dużo w pewnym momencie jest tych książek, tak dużo osób je zakupiło, że niektóre zostawiają, można sobie gdzieś tam trafić na to właśnie jadąc pociągiem czy siedząc w kawiarni.
Ja będę miała do tego pytanie, bo właśnie ja po pierwsze się trochę zdziwiłam, że Ale nie było o tym wzmianki, bo to tylko w jednej recenzji się pojawiła, jakby taka adnotacja chyba w nowych książkach właśnie. I mnie to bardzo zainteresowało, jakoś to tak mi wyjaśniło właśnie tą objętość, która na początku mi się trochę wydawała zagadkowa.
Także taka mała.
Tak, że to jest takie krótkie i takie skondensowane. I że tak jak naprawdę no, dla mnie właśnie ta bohaterka jakby za mało jest jej, żebym w ogóle mogła powiedzieć, czy ją lubię, czy nie lubię. Takie miałam właśnie uczucie, że jakby byłam cały czas przy nim i jemu trochę współczułam i na niego jakby rzucałam gromy, natomiast właśnie o niej to mam tylko jakieś swoje wyobrażenia i jakieś takie swoje projekcje, a mało tak naprawdę się dowiedziałam z książki. I chciałam jeszcze tylko tak w kontekście tego zostawienia w pociągach, czy tą książkę też można kupić później? Czy ona jest jakby już na tyle, tak wszyscy darmowo ją dostają, że już nie ma sensu jej sprzedawać?
Wydaje mi się, że trudno ją potem kupić. Że to raczej już jest kwestia szukania poznajomych po bibliotekach. Nie
Ciekawe
chcę skłamać.
bardzo.
Dopytam o to, jak to jest, bo powinnam wiedzieć coś takiego, ale
To
trudno.
ciekawe. Nie wiem, ja nawet tego nie
Tak.
sprawdzałam. Jakoś, jak wybierałam,
Ale
którą książkę.
wszystkie właśnie te prezentowe książeczki, jeżeli trafiały do mnie, to trafiały albo przez znajomych, albo przy okazji jakichś warsztatów tłumaczeniowych, na których też były wykorzystywane, więc.
Ja tak jakoś się wybrałam,
Jakoś tak.
bo, no bo miałam kilka książek do wyboru Wieringi, kiedy wiedziałam już, że chcę tego autora wydać. Jakoś ona najbardziej do mnie wtedy przemówiła z tych, które były dostępne po angielsku, bo też nie wszystkie oczywiście były tłumaczone. Nie chciałam też wracać do książki tej, która się ukazała wcześniej po polsku w wydawnictwie WAB. Chciałam wybrać coś nowego. Także stąd był taki mój wybór, tak? Jakoś się nie kierowałam objętością. Natomiast tak jak mówię, no teraz kolejna będzie w drugą stronę, będzie ogromna. A pisarz jest w ogóle bardzo uznanym, bardzo wydaje w bardzo prestiżowym wydawnictwie, od którego właśnie ja kupuję prawa. Możesz, Alicja, wymówić profesjonalnie imię, nazwę Bezigby.
A, autor nazywa się Tomi Wieringa, a wydawnictwo nazywa się The Beige Bay,
O,
czyli
Bezig Bay.
pracowita pszczółka.
Tak, jedna z moich ulubionych wydawnictw w ogóle ze świata. Bardzo ich lubię i bardzo lubię osoby, które tam pracują, z którymi mam cały czas kontakt, bo kupuję od nich różne tytuły. No właśnie, no bardzo uznany pisarz, tak? Chcieliśmy go sprowadzić do Polski, ale była później pandemia. Akurat jakoś w 2019, kiedy się książka ukazała, nie udało się, bo był nawet zaproszony na festiwal. Ale akurat jechał już wcześniej, był umówiony do jakiegoś innego kraju na wyjazd tam, no a potem pandemia i się już jakoś tak rozmył ten temat. Mam nadzieję, że
Może przy
właśnie
okazji
nie
Nirwany
dam.
się uda.
Bardzo bym chciała, bo Grunberg właśnie zdążył przyjechać jeszcze przed pandemią, jeżeli chodzi właśnie o pisarzy niderlandzkich. Natomiast no tak, ja bym bardzo chciała przy okazji Nirwany zrobić w ogóle jakiś może tour, żeby on do kilku miast pojechał, nie tylko do Warszawy, może Kraków by się udało, może jakiś festiwal,
No,
zobaczymy.
ja w drugiej połowie maja będę przez chwilę w Amsterdamie i zamierzam się z nim spotkać, żeby zadać parę pytań. To może mu też tak szepnę, czy
Szepnij, szepnij, jak najbardziej, bo książkę, dobrze
pan
pamiętam, w
nazwa.
25 wydaje jesienią, tak? Kiedy
Słucham?
wydajemy książkę, kiedy wydajemy?
W piątym
25.
jesienią.
Piątym jesienią, tak, czyli w przyszłym roku jesienią, dobrze pamiętam. Tak, to możesz zagaić. Bardzo ci zazdroszczę tego spotkania. Ja go niestety nie spotkałam osobiście, ale mam nadzieję, że
Nie
będzie
wiem, czy
bardzo.
dojdzie do skutku, ale taki jest mój plan i będę dążyć do jego realizacji, ponieważ to jest bardzo dobra okazja też dla mnie, żeby spotkać się z autorem, żeby zadać właśnie kilka pytań, zapytać o parę rzeczy, zobaczyć jaki ma stosunek do pewnych kwestii, o które ja będę pytać, no ale też może spotkamy się w tym miejscu, o którym jest mowa w książce. Jednym z nich.
Super by było. Możesz zrobić zdjęcie, to potem będziemy, wiesz,
Dobrze. Nie ma
zajawiać
sprawy.
i to miejsce też, i was, i wszystko.
Dobrze.
Ja mam taką anegdotę, którą nie wiem, czy na poprzednim klubie nie opowiadałam jej, jak zapowiadałam tę książkę na ten miesiąc. Kiedy sprzedawałam książki na targach na literackim Sopocie i podeszła tam taka para do mnie. taki młody człowiek, napakowany, bez koszulki, no bo też Sopot, upał, prawda? No, ale tam wiele osób chodzi w ten sposób po ulicy, z bardzo atrakcyjną partnerką. No i podszedł taki, co by pani mi tutaj poleciła, co mi pani poleciła. Ja mówię, ja mam taką książkę, proszę pana, Piękna młoda żona, o tym, dlaczego nie należy mieć pięknej młodej żony. I pan uciekł, po prostu zwiał. Powiedział, nie, nie
Przeraził.
dla mnie, nie dla mnie. Przestraszył się. I zwiał. I nic nie kupił i nie chciał żadnych innych książek. Był
Tak, pewnie
zbulwersowany
jeszcze miał
pochodzeniem.
ciężkie popołudnie w domu.
Tak sądzę, tak sądzę. Natomiast tak, no tutaj literacka Kawka, czyli Georgina Gryboś napisała blerba na tą książkę, gdzie napisała, że mężczyźni będą zazdrościć, współczuć, klepać po plecach albo stawiać wódkę w barze, a kobiety będą oceniać, wyzłośliwiać się i wyzywać od najgorszych. I coś takiego jest w tym, że myślę, że ten nasz Edward budzi sympatię męskich czytelników. Zresztą to wynika też z niejednej recenzji. No, a mniejszą sympatię kobiet, czytelniczek. Aczkolwiek właśnie ja zaczęłam od tego, że żadnego z nich nie lubię. Myślę, że o tej żonie wiem wystarczająco dużo, chociaż oczywiście zgadzam się z Anią, że znacznie mniej wiemy niż o Edwardzie, ale mam wrażenie, że to jest taki po prostu układ, który miał być układem doskonałym, ale coś nie wyszło. I właściwie. Nie wiem, co jeszcze możemy o niej powiedzieć, ale chyba trzeba ją przeczytać, żeby dokładnie odczuć, jak to się powoli najpierw buduje, a potem pięknie rozsypuje w taką
Odbudowuje,
katastrofę.
tak. Rozlana. Wiecie co, dla mnie w ogóle ta książka była, stała się tym ciekawsza, kiedy już ją przeczytałam, przetłumaczyłam, Pauza ją wydała. Był rok 2019 i jakoś niecały rok później zaczęła się pandemia. I ja sobie pomyślałam, że kurczę, no, trafiłyśmy po prostu niemalże w punkt, jeżeli o te rzeczy chodzi, bo pamiętam jak dziś, jak doczytywałam i doszkalałam się z tego, o czym jest mowa w książce, czyli o tym czynniku R0, jak to się wszystko rozwija, jak przebiegają badania naukowe. Jakim słownictwem się posługują lekarze, którzy się zajmują właśnie wirusolodzy, zajmują się tymi kwestiami. Miałam potem jak znalazł. Nie to, żebym była jakąś wielką specjalistką, ale byłam już na tyle oswojona z pewnymi kwestiami, że sobie pomyślałam, kurczę, to mi Wieringa dzięki, no. Po prostu doszkoliłam się dzięki tobie.
No, prawda.
Przykro mi, że nas ta pandemia spotkała, ale parę spraw było dla mnie o wiele, wiele jaśniejsze niż dla moich znajomych, którzy nie czytali Pięknej Młodej Żony i nigdy wcześniej nie mieli z zagadnieniami wirusologii do czynienia.
Tak, ja miałam też takie poczucie déjà vu, bo drugi raz jakby weszłam w ten świat, prawda?
Tak.
Bo książka jest krótka, ale wchodzi się bardzo głęboko, przynajmniej ja bardzo głęboko weszłam w ich świat.
Tak, na dobrą sprawę,
Znaczy
ale to jest.
tutaj czytając. Bo tak, ten, to najpierw wiecie, no dobra, jest jakiś problem z wirusem, to nie walczą, to automatycznie się wchodzi, że chodzi o COVID, nie? A tutaj nie, to jeszcze nie ten wirus, to jest ten wcześniejszy, to chodzi o AIDS. Ale
No
tu po prostu
tak.
automatycznie już wchodzimy, już idziemy, przypisujemy nasze własne doświadczenia, nie? Przede wszystkim bardzo tutaj hasło mnie uderzyło, jedno zdanie, że my wszyscy się boimy wojny nuklearnej, a przecież to wirusy nas zabiją. No i to jest takie bardzo trafne.
Bardzo
Tak.
prawdziwe.
Tak. A coś, Alu, mówiłaś a propos wejścia w książkę? Coś
Właśnie to chciałam
chciałaś?
powiedzieć, mi uciekła ta myśl.
No, to wrócimy do niej. To wrócimy do niej.
Gdzieś za chwilę, tak, mi się przypomni.
A jak myślicie, jak się to mogło dalej potoczyć?
A już wiem, co chciałam powiedzieć.
Tak, to mów, to powiedz.
Chciałam powiedzieć, że większość tych książek na Boekeweek w Holandii ma właśnie taką skoncentrowaną strukturę i na dobrą sprawę, gdyby autor bardzo chciał, to mógłby potraktować każdy z tych autorów, mógłby potraktować te książki jako tak naprawdę zarys powieści, taki porządny plan, który można rozbudować. No ale nie taki jest zamysł tej inicjatywy książkowej, prawda? Więc wszystko inne musimy sobie sami dopowiedzieć.
No więc właśnie, bo mógłby pociągnąć dalej ich historię, prawda?
No,
Gdyby i
mógłby
właśnie
też
historia.
więcej, mógłby obudować
Tak,
każdy z tych
wątki.
wątków, każdą z tych sytuacji, no tak jak w klasycznej powieści, prawda? Zanim dojdzie do punktu kulminacyjnego, to jeszcze dużo się dzieje i dużo musimy my się dowiedzieć i przetrawić sobie zajmuje to kilkaset stron, a tutaj raptem no założenie jest takie, że to jest zwykle około 100, tak jak w holenderskim wydaniu to ma 94 strony. 90, tak, 94 strony, więc trochę jak sztuka teatralna. No.
Tak, znaczy w ogóle tak, to prawda. Jest tam taki klimat, ona się w ogóle nadaje, myślę, bardzo dobrze do jakiejś adaptacji. Tak mi się wydaje.
Tak, chyba były. Ale były oczywiście, jeżeli były, to holenderskie tylko adaptacje.
Tak, nie w Polsce, ale dzisiaj właśnie rozmawiałam o adaptacji innej powieści i tak pomyślałam, że też wyślę reżyserowi, bo ta się świetnie nadaje. A jak myślicie, jak się mogły dalej potoczyć ich losy? Zastanawiałyście się nad tym? Nie. Kasia, widzę, że macha głową, że nie. Nie. Ania, myślałaś o tym, jak się mogły dalej potoczyć ich losy?
Jakoś pomyślałam sobie teraz o tym, że jak to nadszedł COVID, to mogli go tam ściągnąć już z tego domku kempingowego, czy tam z tego upadku, bo jako taki wzięty wirusolog, ale to chyba już się rozjeżdża, nie? Bo to jest, ona się ukazała w 2014, ale ten czas powieściowy to się chyba na latach 90. kończy, zdaje mi się, czy to tam początki 2000. To już byłby takim bardzo dużym, bardzo dziadkiem. To już był prawdziwym starcem, by był wtedy. Ale nie, jakoś tak nie, no po prostu uznałam, że to już tyle. Kaput.
To
Chociaż,
ja.
no, może tam jeszcze jakoś by się w takim prawdziwym życiu, no myślę, że każdy człowiek gdzieś tam jakoś się dozbiera do czegoś tam. No może nie wróci do poprzedniego. Do poprzedniej kondycji, ale no też wydaje mi się, że też małżeństwa też jakby tak może nie rozpadają się w dzisiejszych czasach już od takiej jednorazowej akcji. Nie wiem. A z kolei to też się
Indywidualne.
rozpadają też bez, no więc tak ciężko. No. Więc jakoś
Właśnie
tak za
to.
to nie przekładałam już na później. Zadowoliłam się tym, co było i tą grzybicą, którą tam dołożył na koniec.
Tak
Ja
myślę,
myślę,
że ciekawie byłoby spotkać się z nimi, ale po wielu, wielu latach, kiedy mija tam, no nie wiem, 20-30 lat i nagle niechcący, on znowu siedzi na tarasie, a ona znowu przejeżdża na rowerze na przykład, albo przechodzi i no i
widzisz,
pytanie, czy
może podpowiedz autorowi, że czekamy tutaj na dalszy ciąg po prostu w Polsce
ja go w
na
ogóle chcę
dalszy
zapytać o
los.
to, czy on nie myślał nad rozbudowaniem pięknej młodej żony i stworzeniem czegoś dużo większego, bo to naprawdę jest tak skondensowane, że aż by się chciało, żeby ubrał to w słowa i trochę tam podokładał różnych właśnie wątków, opisów, przemyśleń.
Albo napisał z jej perspektywy bardziej.
Tak, na przykład.
Tak, mógłby coś takiego zrobić jak Lauren Graf Fatum i Fury, że mamy perspektywę dwójki bohaterów, prawda? Odwróconą, pewnie perspektywa żony byłaby zupełnie inna. Ja jakoś takich już pogrzebałam, nie wyobrażałam sobie, żeby jakoś tam mogły się ich losy dobrze potoczyć. A propos tego, że może łatwiej się ludzie teraz rozstają, do czego Ania nawiązywała, czy łatwiej, czy trudniej niż w tamtych czasach, ale też z drugiej strony często przecież dziecko jest takim spoiwem, prawda? Więc różnie się to mogło dalej potoczyć. No dobrze. Nie wiem, co jeszcze możemy o nich powiedzieć. Chyba już trochę wyczerpałyśmy temat, jednak jest to bardzo krótka rzecz.
Ja jeszcze na jedną rzecz bym chciała zwrócić uwagę. To taka dla mnie smutna sprawa w tej książce. Pamiętacie, tam jest taki opis domu, w którym nie pamiętam, czy to dziadkowie, czy jego rodzice mieszkali, i potem została tam zbudowana autostrada, ten sad przepadł i tak dalej. I też sobie pomyślałam, jakie to jest takie prawdziwe i współczesne, że niby tam lata 80., 90., ale no cały nasz świat jest tak zabudowywany i zabetonowywany, i wszędzie jakieś nowe drogi. I ten stary, taki nostalgiczny, który pamiętamy z dzieciństwa, no, siłą rzeczy przemija i no przykre.
Tak, to prawda i bardzo też uniwersalne, bo tak naprawdę właśnie dbamy o ekologię i dbamy o różne rzeczy, prawda, tego typu, o zabudowanie przestrzeni, a tak jak mówisz, cały czas się to wszystko tak naprawdę betonuje, rozbudowuje i rozwija
No, ni
i
no
kolejne.
niestety, gdzieś ktoś się wymyślił, że rozwój to jest rzecz dobra i pożądana, i tak to poszło jak kula śniegowa. Wszystko się
I
musi
idzie coraz szybciej,
rozwijać.
i coraz szybciej idzie, prawda?
Tak.
Coraz szybciej idzie.
Chcemy mieć wygodę, no i płacimy za to bardzo dużą cenę.
Bardzo słuszną uwagę. Nie pamiętałam o tym wątku, ale tak, absolutnie, absolutnie masz rację. Przeczytacie kolejnego Wieringa? Czy niechętnie?
Myślę, że tak, bo dla mnie to był drugi Wieringa, bo pierwszy to był ten Joe Speedball. Mam wrażenie, bo to czytałam jako nastolatka i tak sobie właśnie teraz sobie też próbuję przypomnieć, o co tam było. To mam wrażenie, że to raczej taka młodzieżówka była. Albo przynajmniej jako młodzież, przedstawicielka wówczas tej młodzieży nastoletniej, to mi ta książka bardzo pasowała, więc nie wiem, bo pewnie czytaliście ją nie będąc młodzieżą, ale właśnie miałam wrażenie, że taka bardziej młodzieżowa rzecz. Kolejnie u mnie to był w bibliotece w ogóle na dziale młodzieżowym, więc
Ja nie
nie
pamiętam,
wiem, czy
ale
to
ty
była czas
tłumaczyłaś to, czy nie?
Nie, to tłumaczyła inna osoba, chyba Gośka Woźniak-Liderę.
Okej. Znaczy tam
Ale
są
Joe Speedball
bohaterowie.
To jest bardzo taka
Nastolatki.
prześmiewcza książka. To jest magiczny realizm, absurdalne sytuacje. Nie wiadomo, co do końca jest rzeczywistością, co nie. Nieprawdopodobne takie zbiegi okoliczności też. Pamiętam, że tam głównie chodzi o to, że czekajcie, zapamiętałam, że jest koparka i tą koparką jadą na rajd, taki safari po Afryce, coś takiego. To ma związek z przeżyciami głównego bohatera, z sytuacją, która miała miejsce u niego gdzieś tam w domu, jakaś rywalizacja, ale przede wszystkim dosyć absurdalne jest to wszystko.
No i są nastoletni bohaterowie, może dlatego też to jest kwalifikowane jako młodzieżówka, prawda? Zresztą czasem na przykład o naszym chłopaku Daniela Magariela, którego wydałam w pauzie, też tam są bohaterami, jest dwóch nastolatków, główni bohaterowie i też często spotykam się z pytaniem, czy to jest młodzieżówka. No w ogóle to nie jest młodzieżówka, ale są to młodzi bohaterowie, więc czasem tak się o nich myśli. Ja
Ale w
też ją
przypadku
czytałam
Joe
bardzo dawno.
Speedballu to jest raczej właśnie młodzieżówka, znaczy była na tyle nam jest wówczas senna, że to była jedna z pierwszych powieści, w której bohater był niepełnosprawny i ta jego perspektywa, więc to też jakby było chyba dla mnie pierwsze takie zetknięcie się z innym doświadczeniem. Znaczy miałam oczywiście w otoczeniu osoby niepełnosprawne, ale to był taki pierwszy raz tak poznać, tak trochę wejść do jego głowy i to było pod tym względem bardzo, bardzo cenne.
W ogóle w
Dobrze,
Polsce
to
jest mało
co?
takich książek,
Tak.
nie?
Ciekawe, co mówisz, bo wydawało mi się, że Joe Speedballa to właśnie raczej będą dorośli czytać i nie sądziłam, że może być, że młodzież, znaczy może zachwycić kogoś młodszego wiekiem niż tam powiedzmy, nie wiem, 20 parę, 30 parę lat.
No to ja nie wiem, ja może
Właśnie.
byłam w liceum, więc to nie byłam, nie wiem, dwunastolatką, tylko tam, nie wiem, miałam 16, 17 może, więc to też nie byłam jakąś taką, nie, ale faktycznie to było dla mnie takie pierwsze doświadczenie i tak właśnie kojarzę, że tak było bardziej tak młodzieżowo, nie jest dla dorosłych, no ale mówię, to już lata temu, więc mam takie tylko skojarzenia z głowy.
No, sam Wieringa był wtedy bardzo młody, prawda? Także.
No tak.
Może
O,
dla mnie, że z każdą powieścią, jak on dojrzewa, to też te jego powieści dojrzewają i że dlatego to jest taki ciekawy autor, bo no, widać ten rozwój i potrafi zaskoczyć, więc nie stoi w miejscu na pewno.
Bardzo się cieszę na tą nową powieść. Jeszcze, tak jak mówiłaś, chwilę musimy poczekać, ale naprawdę warto. No dobrze, słuchajcie. Kończymy powoli. Będzie dzisiaj chyba taki trochę krótszy klub, tak, Ani?
To jeszcze chcę dodać, że to też mi się wydaje taką siłą literatury, że jak on tam dużo skondensował rzeczy i jak dużo z tych rzeczy jakby, ja tak sobie to czytałam, że to było pisane w 2014. A tak, w COVID-zie okazało się bardzo dużo rzeczy bardzo aktualnych, tych takich połączeń między nauką a koncernami farmaceutycznymi, jakby tym wielkim biznesem farmaceutycznym, że jakby ten taki kryzys męskości, kryzys wieku średniego i też takie jakby takie trochę wchodzenie w taką starość, gdzie mam wrażenie, że wszyscy tak trochę w to weszliśmy, że jakby tak się poczuliśmy bardziej starzy niż jeszcze do niedawna. Że jakby ta starość się staje się takim bardziej takim realnym czymś na horyzoncie niż wcześniej, jakby to jakoś wcześniej jakoś było to tak właśnie spychane gdzieś na margines. Ale też to związane z naturą, ta empatia, ale też ten taki, jak tutaj ktoś umie, że traktat o cierpieniu i bólu, jakby że to jest też tak bardzo aktualne dzisiaj. I że w 2014 roku ja tak sobie nie do końca przypominam, żebym tak dużo w książkach o tym czytała, jak właśnie w 2020, 2021, że on jakby wtedy już to gdzieś uchwycił i te tak jakby problem relacji, no chyba zawsze w ogóle będzie jakby jakoś tam aktualny, ale też jakby one tak, ja w ogóle nie miałam wrażenia, że nie są Holendrami, jakby, że byli tacy ponadnarodowi w tym właśnie, tam niewiele było, no on był naukowcem, no wiadomo, że to też jakby jest taka jednak taka ponadnarodowa specjalizacja, prawda, zresztą na tych wszystkich konferencjach i tak dalej, ale że jakby ta ich relacja też nie była taka w holenderskości jakoś tam zatopiona, tylko właśnie taka bardzo uniwersalna, taka bardzo odszlifowana z takich różnych rzeczy właśnie, że wiele osób może jakoś tam się w niej przeglądać. No i ten właśnie taki feminizm i ten kryzys męskości to też są takie tematy, które właśnie już od dawna, a jakby i wydaje się, że już ograne, a jednak on to jakoś tak trochę inaczej pokazał, albo przynajmniej jakoś no, inaczej skierował, oświetlił jakoś naszą uwagę, skierował na to z innej strony i też no tak coś, takie tylko ten spostrzeżenie, że bardzo dużo tam, że tak powiem, skondensował i nawkładał tych rzeczy no, do tych 90 stron w holenderskim, a
Tak, tak.
20 stron po polsku.
No może czasem myślę, że na tym właśnie talent polega. To są te dyskusje, czy łatwiej napisać dobrą, krótką powieść, czy długą, prawda? Ja jednak zawsze będę mówiła, że krótszą albo opowiadanie i właśnie to takie skondensowanie jest trudniejsze niż pisanie w nieskończoność bez kontroli, prawda?
I jakbyście
Także.
mnie zapytały, czy wolę tłumaczyć krótszą powieść, czy długą powieść, to wam powiem, że im krótsza powieść, tym trudniejsza do przetłumaczenia.
No widzisz, to bardzo ciekawe spostrzeżenie. No.
No, tej nowej Nuna się też pojawia, że najłatwiej jest napisać długą powieść, potem, że jest opowiadanie, krótką powieść, opowiadanie i poezja. I ten chłopak się tam bardzo dziwi, nie? Że jak to, co to jest napisanie wiersza, nie? No właśnie im krótsza forma, tym trudniej.
Tak. Ale to ciekawe, Alu, co mówisz pod kątem jednak tym, że tego, że przecież wydawałoby się, że sam czas jednak, że jakby wymaga to więcej czasu, jeżeli jest więcej tekstu, prawda? Chociaż jeżeli siedzisz i się
Ale
zastanawiasz
zwykle,
nad jednym zdaniem.
Tak, ale zwykle to jest kwestia taka fizyczna, natomiast krótsze powieści zwykle przez to, że są tak skondensowane, mają o wiele większy ładunek emocjonalny i nie wiem, są Dla mnie są trudniejsze. Ja parę razy podchodziłam do różnych i tłumaczyłam różne krótkie powieści i jak zaczynałam to, czy jak się przyjmowałam przekład do, książkę do przekładu, to mi się wydawało, że a, 100 stron, szybko, szybko mi to pójdzie, mogę to wcisnąć gdzieś tam pomiędzy jakieś inne zlecenia, damy rady. A potem się okazywało, że ja to tłumaczyłam 2-3 razy dłużej niż sobie założyłam, że wychodziły jakieś takie kwestie, które albo mi nie dawały spać, albo właśnie musiałam bardzo dużo weryfikować swoich zapisków, albo no po prostu wymaga to też od tłumacza tego, żeby być bardzo, bardzo precyzyjnym w języku i nie da się tego zrobić szybko, nie da się zrobić tego od tak. Nie wiem tak naprawdę. Czemu tak jest, ale bardzo się zaczęłam bać krótkich powieści w pewnym momencie.
A Wieringa w ogóle jest wdzięcznym pisarzem do tłumaczenia, bo też chyba są bardziej lub mniej wdzięczni pisarze tych oryginalnych
Nie
powieści,
wiem,
które
jak
się
inni
składa.
tłumacze do tego podchodzą, bo nie miałam przyjemności jeszcze rozmawiać, zadawać takich pytań. Ale wydaje mi się, że tak, że on jest. On jest przyjemny do tłumaczenia. On pisze przede wszystkim to, co dla mnie jest ważne, myślę, że w ogóle jest dla tłumacza ważne, że pisze bardzo ładnym, starannym językiem i jak książka jest dobrze napisana, to się ją dobrze tłumaczy. No, taka po prostu taki banał może w tej chwili mówię, ale no niestety tłumacz jest tą osobą, która jest szalenie krytyczna, nawet jeśli tego nie chce. Doszukuje się takich rzeczy, o których autor czasem nawet nie pomyślał. Sprawdza wszystko po 50 tysięcy razy i tak jeszcze potrafi zadać autorowi pytanie, ale co miałeś, czy co miał pan na myśli? Albo
Bardziej wnikliwy
zadać
niż
pytanie,
redaktor.
a dlaczego takie słowo, a nie inne? I on się wtedy za głowę łapie, wiesz co, ja się pomyliłem, bo i takie sytuacje miałam. Więc jeżeli książka jest dobrze napisana, jest dobrze przemyślana, jest dobrze skonstruowana, to tłumacz jest bardzo wdzięczny wtedy autorowi za każde zdanie, za każde słowo, które jest w tej książce. Natomiast jeżeli są jakieś potyczki takie warsztatowe u autora, to bardzo szybko wychodzi w tłumaczeniu. No i teraz albo tłumacz coś z tym zrobi i pomoże autorowi, albo nic z tym nie zrobi no i potem wszyscy zgrzytają zębami tylko tłumacz.
Klapa, klapa wtedy.
No.
Coś,
I
Kasiu,
tutaj tak,
mówiłaś?
Tak, znaczy teraz właśnie przyszło mi pytanie, czy autorzy, którzy już mają doświadczenie, że są tłumaczeni na inne języki, czy pisząc, już piszą tak, że to się dało łatwo przetłumaczyć. Bo to się podzielę swoim doświadczeniem badacza, że jak właśnie piszemy artykuły naukowe, które potem mamy w planach, że będą przetłumaczone, to się zupełnie inaczej pisze, tak? Bo tak jak na początku pisałam tam nie dla siebie, czy tam dla wykładowcy po polsku i tak dalej, to nie było problemu. To miałam jedno zdanie na pięć linijek i było okej. Okay. Ale jak już miałam już kilka razy takie doświadczenie, że to potem trzeba przetłumaczyć na język angielski i się potem gmarać tą gramatyką angielską, jak to naszą polszczyznę przełożyć na ten angielski, inaczej zaczęłam pisać, tak? Zaczęłam pisać proste zdania, takie, żeby łatwo się dało przetłumaczyć, bez jakiegoś takich zawiłości, które są trudne. No i w ten sposób jakby wyszłam z tego takiego pisania zbyt długich zdań i wielokrotnie złożonych, bo po prostu wiem, że w przypadku artykułu naukowego, który potem gdzieś tam ma dość przełożony, no to się nie sprawdzi, to będzie tylko problem i jest większe ryzyko, że tłumacz mi przetłumaczy to w sposób niezrozumiały. Więc jestem ciekawa, na ile pisarze, powiedzmy, po iluś tych przekładach i rozmowach z różnymi tłumaczami zmieniają, nie wiem, styl pisania, czy tak trochę inaczej konstruują pewną powieść, na ile to w ogóle to doświadczenie wpływa na ich pisanie, a na ile po prostu pozostają, że piszą po swojemu, no czy tam potem jakoś redaktor to ogarnie, potem jak się tłumacz tam męczy, nie? To tak mnie to tak trochę zaintrygowało.
No, obawiam się, że nie biorą takich rzeczy pod uwagę.
Ja
To
sobie
jednak
pomyślałam.
Piszą, co
Tak.
im w duszy gra i piszą głównie dla swojego krajowego odbiorcy, czyli kogoś, kto czyta w ich własnym języku. A przekład, no cóż, jeżeli się uda, jeżeli się trafi, jeżeli się zdarzy tak, że książka zyska popularność i zostanie przetłumaczona, no to mogą się tylko cieszyć, bo to nie jest takie oczywiste. Zdarzają się tu autorzy, którzy gdzieś z tyłu głowy mają oczywiście te pytania tłumaczy, zwłaszcza ci, którzy piszą non-fiction, i oni są bardziej tutaj, znaczy mają większy wzgląd na to pod tym kątem, że na przykład zapisują, skąd biorą cytaty i że prowadzą ścisłą listę bibliograficzną. Ja raz miałam taką sytuację, że tłumaczyłam książkę właśnie taką literacką non-fiction i ona, kiedy zaczęła powstawać, ja akurat tak się złożyło, że znałam autorkę i w trakcie pisania wiedziałam, że ta książka powstaje i gdzieś z tyłu głowy miałam, że być może ja ją będę tłumaczyć, być może ktoś inny i powiedziałam wtedy autorce, że jeżeli tylko może, to z uwagi na tłumacza, nie mnie, ale kogokolwiek, jakiegokolwiek innego i nie tylko na polski, ale wszystkie inne języki, żeby właśnie prowadziła, spisywała wszystkie źródła cytatów, bo to szalenie ułatwi pracę. No i tak się stało. I dostałam potem książkę do przetłumaczenia, dostałam przepiękną, długą listę, wykaz wszystkich źródeł, dokładny wykaz ilustracji, źródeł ilustracji, także bardzo, bardzo mi to ułatwiło pracę, no bo zwłaszcza przy non-fiction takie rzeczy trzeba bardzo skrupulatnie sprawdzać. Czyli muszę wejść na każde źródło i potwierdzić, czy każdy zapis jest dobry i czy po polsku on powinien brzmieć tak samo jak w oryginale, czy może coś trzeba zmienić.
Ja
Ale
myślę, że. No, przepraszam, przepraszam, mów.
nie, ale to tylko tak podsumowując, że myślę, że autorzy raczej nie piszą pod kątem tłumacza, tylko po prostu pod kątem tego, co mają w głowie i co chcą przekazać. To jest dla nich najważniejsze.
Ja pomyślałam, że naszą autorkę Sigrid Nunes warto by było wysłać na przeszkolenie do tej autorki, o której ty mówisz. Ponieważ tam jest po prostu mnóstwo cytatów, które Miłka Jankowska musi wszystkie wyszukiwać. Nie ma żadnej bibliografii, nie ma w ogóle prawo cytatu jest inne w Stanach, więc w ogóle nie trzeba podawać tych źródeł nigdzie. I to jest horror, bo po prostu trzeba wszystkiego szukać. Myślę, że jak będzie klub na temat słabszych Sigrid Nunes, to o tym Miłka nam opowie, ale wiem, że od niej, że to po prostu droga przez
Mogę,
mękę, tak?
powinna wrzucić do programu antyplagiatowego i po prostu tam powinno wyświetlić się, co jest na czerwono, tak? I te ponownie są cytaty. Ale właśnie nie wiem, na ile już programek antyplagiatu, bo niektóre już wiem, że się podobne nauczania pojawiły, że wskazują, z jakiej innej pracy to jest zaczerpnięte. Więc jeśli tak jest, już są takie te programy, to bym miała już połowę pracy zrobione, że już wie, skąd jakie fragmenty są.
Przynajmniej
Gorzej, jak to
tyle,
są jakieś
tak.
mocne parafrazy albo takie nawiązania, takie tam, no to już jest trochę gorzej.
Jeżeli autor poda gdziekolwiek, przynajmniej skąd wziął cytat, z jakiego dzieła, no to już jest połowa sukcesu, no bo wtedy tłumacz jest w stanie sobie odnaleźć, nawet jeżeli źródło ma, nie wiem, 500 czy 600 stron. Natomiast jeżeli jest tylko podane, że to jest cytat z takiego i takiego autora, a autor napisał kilkanaście czy kilkadziesiąt książek, no to praca staje się niewykonalna, więc to bardzo wtedy utrudnia. Jeżeli znasz akurat jako tłumacz również tamten język, z którego on cytował, bo to przecież nie zawsze są autorzy z tego samego języka, no to możesz sama przetłumaczyć, bo wprawdzie jest taka
Ale to
niepisana
myślę,
zasada.
że ten, ale nie przyszło do głowy, żeby wam te fragmenty, znaczy macie konkretne fragmenty, które były gdzieś cytowane, żeby po prostu wpisywać w Google. No bo one ten Google jest
Nie
większość tych książek
wyskoczą.
już zeskanowanych.
Nie zawsze wyskoczą, a poza tym nawet jeżeli, to i tak musisz sięgnąć do polskiego przekładu, bo niepisana zasada jest taka,
Tak, no ale to już jest
że
połowa
korzysta się, prawda,
sukcesu,
z
nie?
ostatniego wydania w swoim języku. Oczywiście, jeżeli wiesz mniej więcej, że to jest w połowie książki albo w takim czy w takim rozdziale, to znajdziesz, ale jeżeli nie wiesz, nie jesteś w stanie do tego dotrzeć, bo na przykład nie ma tego jeszcze w internecie, no bo jest jeszcze ochrona praw autorskich, no to wtedy trzeba wertować sobie po prostu książkę stronę po stronie i na piechotę tego szukać.
To jest właśnie kłopot, tutaj powiem trochę z innej, może od innej strony, bo są jest takie, coś takiego jak wynagrodzenia za wypożyczenia bibliotecznych dla tłumaczy i dla autorów. No i niestety od dawna już, znaczy odkąd one istnieją, a nie istnieją długo, od kilku lat tylko istnieją i bardzo często właśnie na forach tłumaczy i w ogóle na Facebooku, w innych miejscach są dyskusje na ten temat, kto dostał, mniej więcej kto dostał ile za te wypożyczenia. No i zazwyczaj najwięcej się dostaje za te thrillery, wszystkie kryminały, czytadła, obyczajówki. Czyli tak naprawdę te książki, które w jakimś stopniu wymagają mniejszej pracy, przynajmniej tego typu, tak? No bo nikt nie musi się jeździć leczyć nad cytatami, prawda? A właśnie te trudne książki, trudniejsze, literackie, gdzie często tłumacz musi wykonać większą pracę, są rzadziej wypożyczane, rzadziej czytane i też przynoszą mniejsze wynagrodzenie. Także to jest taki też paradoks, taki trochę naszej branży.
Ale to nie tylko tej branży, bo to można porównać do wielu innych tych kwestii. Jest po prostu gdzieś łatwiej sprzedać, nie wiem, jakiś produkt czy coś, który najwięcej schodzi, a wymyśli się coś oryginalnego i to nie zejdzie, bo jest zbyt oryginalne i tego nie ma, nie kupuje masa rzeczy, nie? Więc, a wymaga na przykład większego nakładu, więc do wielu kwestiach życia tak to wygląda.
Ale powiem wam, że takie, nie każdy to lubi, ale takie grzebanie w innych książkach, w poszukiwaniu cytatów jest dla mnie na przykład bardzo takie, jest bardzo ciekawe i wiele ciekawych książek odkrywam tylko dlatego, że musiałam pójść do Biblioteki Narodowej, usiąść w czytelni i po prostu godzinami wertować jakieś dzieła innych pisarzy, żeby znaleźć cytat i się okazywało, że trafiałam na tak świetne rzeczy, że muszę potem po prostu dla samej siebie je czytałam. Kupowałam, czytałam, wypożyczałam.
Super. No, widzisz. Ekstra, może każdy z nas powinien przejść po prostu przez taką jakąś jedną książkę i sobie poczytać inne a propos i
tak.
Fajnie. To jest taka
Polecam.
specyfika naszej
Polecam.
pracy. Tak. Co można odkryć przez... Ja na przykład często mam taką sytuację z recenzjami też, że trafiam na najdziwniejsze książki, do których nigdy bym nie zajrzała, bo jest jakieś nawiązanie w recenzji zupełnie innej książki. Także to takie chodzenie po tropie fajne, bardzo.
Tak, trzeba mieć oczy i uszy otwarte i nie ignorować takich wskazóweczek, bo naprawdę fajne perełki czasem się odkrywa.
To prawda, to prawda. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za tą rozmowę. Alicja, bardzo Ci dziękuję, że do nas dołączyłaś.
Dziękuję Wam, dziękuję, że jesteście tutaj i chciałyście przeczytać coś, co wyszło w moim przykładzie. Dzięki, kobiety.
Super, super. My bardzo dziękujemy, czekamy na więcej, na kolejną książkę i dziękujemy za Twój czas i bardzo, bardzo pozdrawiamy. Ja teraz rozłączę nas i wyłączę nagrywanie i pogadamy sobie jeszcze o tym, co będziemy czytać w przyszłym miesiącu. Bardzo dziękuję. Dzięki za to spotkanie.
Dzięki.
Pa.
Dzięki.